przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami pan dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dziś zaczniemy naszą rozmowę od spojrzenia na tą bieżącą sytuację na Ukrainie. Ciężkie walki o całkowicie właściwie już zrujnowany Bachmut w Donbasie, ale też nieustanne zabieganie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęckiego o wsparcie sprzętowe, wojskowe dla ukraińskiej armii przed spodziewaną kontrofensywą. No i kolejne, można powiedzieć, rozmowy o tym, co w sprawie Ukrainy zrobi NATO na zbliżającym się szczycie. Takie, można powiedzieć, główne doniesienia z ukraińskiego frontu z ostatnich dni. Na początek pytanie, w jakim miejscu tej wojny dziś jesteśmy?
Jeżeli chodzi o sam przebieg działań zbrojnych, to mamy taki trochę, no nie chcę powiedzieć pad, ale takie lekkie spowolnienie. Być może Ukraińcy też szykują się właśnie w tym momencie na ofensywę i gromadzą siły. Też próbują w jakiś sposób zaskoczyć Rosję, bo wiemy, że Rosjanie także przygotowują się do tej ofensywy.
Chociaż szef wywiadu wojskowego z mediami, zdaje się, japońskimi stwierdził, że już Ukraina dysponuje minimalną ilością sprzętu, który pozwoli jej rozpocząć tę spodziewaną kontrofensywę.
Tak, to prawda. Tylko no właśnie widzimy, że chyba Ukraina póki co tak testuje, w którym miejscu frontu można by zacząć taki atak. Wiadomo, że jest to decyzja bardzo trudna, ponieważ z jednej strony mamy oczekiwania społeczeństwa ukraińskiego, z drugiej strony też prawdą jest, że wsparcie militarne, które trafia na Ukrainę, ono po części jest też konsekwencją sukcesów, jakie armia ukraińska odnosiła w ostatnich miesiącach, bo moim zdaniem jednak walki o Bachmut to były w dużej mierze jednak, tak trzeba powiedzieć, to jest w dużej mierze sukces Ukrainy. Chociaż Bachmut praktycznie jest w całości kontrolowany obecnie przez Rosję, to jednak straty Rosjan, jakie Rosjanie ponieśli w czasie tej wojny, w czasie walk o Bachmut, są ogromne. Ciężko będzie je szybko odbudować. Wiemy, że oczywiście Władimir Putin podpisał kolejny dekret o mobilizacji, czyli mamy tego świadomość, że ona będzie kontynuowana. Podobnie jak ten wcześniejszy, ono zawiera także tajne punkty. Czyli domyślamy się, że tak naprawdę w Rosji będzie trwała obecnie taka de facto stała mobilizacja na wojnę z Ukrainą. Tylko problem polega na tym, że brakuje Rosji i żołnierzy, i sprzętu. Oczywiście mamy doniesienia, że ten sprzęt trafia różnymi jakimiś takimi oryginalnymi ścieżkami do Rosji. Przez na przykład Malezję słyszeliśmy o tym, że grupa Wagnera próbowała ściągać sprzęt do Rosji, a potem żeby go wysłać na Ukrainę. Więc oczywiście, czy wcześniej przez Republikę Południowej Afryki amunicję ściągano i wykorzystywano później na Ukrainie. No, prawda jest jednak taka, że większość państw nie zamierza wspierać Rosji w tej wojnie. Nawet Chiny, które deklarują, że Rosja jest takim kluczowym partnerem Chin, także partnerem w aspekcie militarnym, ale przede wszystkim oczywiście gospodarczym, no nie zdecydowały się nawet na wysłanie amunicji, przynajmniej oficjalnie na wysłanie amunicji do Rosji. Tak więc Rosja prowadzi tę wojnę w sposób taki trochę archaiczny, bo ostrzał artyleryjski jest takim kluczowym elementem, takim wstępem do natarcia piechoty. Brakuje ciężkiego sprzętu, szczególnie właśnie czołgów nowoczesnych, więc artyleria i piechota to są kluczowe elementy prowadzenia działań zbrojnych, szczególnie tej linii frontu, można powiedzieć, bo oczywiście Rosjanie też używają ataków lotniczych, używają ataków rakietowych, żeby uderzać w cele na zapleczu przede wszystkim Ukrainy, czy frontu ukraińskiego, ale także atakują cele na froncie oczywiście. Tym niemniej jednak taktyka jest bardzo kosztowna, bo Rosjanie stracili, Amerykanie szacują ponad 100 tysięcy osób w walkach o sam Bachmut. I problem polega na tym, że w przypadku ofensywy, która może zaskoczyć, podobnie jak to miało miejsce w wrześniu tamtego roku, armię rosyjską, problem polega na tym właśnie z punktu widzenia Rosji, że no może być ciężko stawić opór atakowi ukraińskiemu. Z drugiej strony jednak Ukraińcy też ponieśli duże straty pod Bachmutem. Stracili przede wszystkim tych najbardziej doświadczonych żołnierzy w czasie tych ostatnich miesięcy walk. Ci młodzi rekruci nie zawsze są tak samo zmotywowani czy tak doświadczeni jak ci wcześniejsi. Tym niemniej jednak oczywiście jest to wojna obronna, więc zawsze ta strona, która się broni, ma większą motywację do walki i też to morale jest znacznie większe. I też ta świadomość, że Zachód wspiera jednak na różny sposób, bo okazuje się, że coraz więcej państw jednak decyduje się na zaangażowanie w wsparcie militarne Ukrainy. Japonia, ostatnio nawet Szwajcaria zapowiedziała, że być może zadecyduje się na wysłanie broni na Ukrainę, więc Włochy i tak dalej, więc te państwa, które były sceptyczne czy ostrożne, jeżeli chodzi o pomoc, teraz coraz otwarcie mówią o konieczności wspierania militarnego Ukrainy.
Czyli ta dyplomacja Zełenskiego daje efekty.
Tak, i ja myślę, że największym zaskoczeniem są jednak te zapowiedziane dostawy myśliwców F-16, bo powiem szczerze, sam nie do końca wierzyłem, że to będzie możliwe. Nie chodzi nawet tutaj o kwestię tego, jak to zmieni oblicze wojny, tylko bardziej o same koszty, bo to są niezwykle drogie maszyny i nie tylko chodzi o ich zakup, ale także o eksploatację. I myślałem, że to będzie ta granica, której no jednak większość państw sojuszu nie przekroczy. Zobaczymy, ile państw weźmie udział w tej koalicji i decyduje się przekazać swoje samoloty Ukrainie. Bo żeby nie było jak z właśnie z czołgami Leopard, gdzie zapowiedzi były takie no dość znaczne, a potem jeśli chodzi o realizację, to się okazało, że nie wszystkie państwa wypełniły swoje zobowiązania wcześniejsze. Więc tutaj jest oczywiście duży znak zapytania, też kwestia ile to potrwa, bo szkolenie ukraińskich pilotów plus jednak przekazanie tych samolotów, bo one muszą być przygotowane odpowiednio, tak aby nie było tam takich elementów, powiedzmy, które mogą narazić na niebezpieczeństwo Sojusz Północnoatlantycki. One muszą być częściowo też zdemontowane w tych myśliwcach. To zajmie na pewno parę miesięcy. Już dzisiaj Amerykanie zapowiadają, że tych myśliwców nie będzie w czasie kontrofensywy ukraińskiej. Ale pytanie jest takie, czy właśnie no kiedy ona nastąpi, ta ofensywa?
No właśnie, to jest pytanie zasadnicze, które sobie zadajemy już od wielu tygodni. Wynika to też z tych zapowiedzi władz ukraińskich. Były te zapowiedzi, które mówiło o wiosennej kontrofensywie. No, kiedy ona realnie może nastąpić i na ile może nastąpić, na przykład przed szczytem lipcowym?
No właśnie, te zapowiedzi są takie niejednoznaczne, bo niektórzy generałowie ukraińscy mówili, że ona już trwa, tak, że ona zaczęła się pod Bachmutem na przykład. Inni mówią, że dopiero szykujemy się, że przygotowujemy się, więc ja myślę, że tutaj też mamy do czynienia z taką trochę wojną informacyjną. Ukraińcy też starały się dezorientować Rosjan, aby no, oni nie przygotowali się. Tamta kontrofensywa, pamiętajmy, ona była tak przygotowana, że wiele wskazywało na to, że atak pójdzie pierwszy na Cherson. A okazało się, że on poszedł w zupełnie innym miejscu. Więc tutaj myślę, że może być podobnie, że wszyscy spodziewały się, że atak pójdzie w kierunku Melitopola i celem będzie odcięcie Krymu, tego korytarza lądowego, który łączy Krym z Rosją i ewentualne zniszczenie mostu krymskiego po raz kolejny, czy próba zniszczenia mostu krymskiego po raz kolejny. A może Ukraińcy decydują się na inny atak, może na atak od strony Chersonia, może na atak właśnie gdzieś od strony Charkowa. Trudno powiedzieć i myślę, że też Ukraińcy sondują, jaki scenariusz byłby najlepszy. Prawda jest taka, że dla Ukraińców w tym momencie liczy się przede wszystkim to, aby pokazać, że jest jakiś sukces. Nawet jeżeli to nie będzie zajęcie Melitopola czy odcięcie Krymu od tego korytarza lądowego, nawet jeżeli uda się, powiedzmy, poszerzyć obszary na terytorium obwodu ługańskiego czy donieckiego, obszary kontrolowane przez Ukrainę, to będzie też sukces. I też to pozwoli Ukraińcom mieć nadzieję na dalsze wsparcie Zachodu, bo to, czego się boją, moim zdaniem, Ukraińcy, to, że ta klęska kontrofensywy może spowodować, że część państw zacznie coraz głośniej mówić o konieczności rozpoczęcia rozmów pokojowych. Wiemy teraz, że była ta deklaracja ostatnio Olafa Scholza i Wołodymyra Zełenskiego na temat właśnie tych tych działań na rzecz uregulowania konfliktu z Rosją i właśnie jakichś rozmów pokojowych. Nie wiemy dokładnie, co ma na myśli Olaf Scholz i Niemcy w tym momencie, jeżeli chodzi o te rozmowy. No, prawdopodobnie to jest też po części taka próba pokazania społeczeństwu niemieckiemu, że my nie tylko wspieramy wysiłki militarne Ukrainy, ale też mamy z tyłu głowy kwestię uregulowania tego konfliktu i zakończenia wojny, bo część społeczeństwa niemieckiego nie popiera po prostu przekazywania broni Ukrainie. Więc sprawa jest delikatna oczywiście. Mamy też...
Chociaż sam prezydent Zełenski w Hiroshimie stwierdził, że liczy, że ten uda się siąść do rozmów jeszcze w lipcu i wtedy miałby się taki szczyt pokojowy odbyć.
Tak, ale myślę, że tutaj też to jest taka próba pokazania, że Ukraina jest gotowa do rozmów. Tylko, że pytanie na jakich warunkach i jakie będzie wystawiała warunki. Ja myślę, że warunkiem takim dla Ukrainy sine qua non jest wycofanie Rosji z terytoriów Ukrainy. Nie, być może nawet także Krymu, ale na pewno z tych terytoriów, które stały zajęte i są okupowane od czasu 24 lutego 2022 roku. Więc to myślę, że to jest bardzo ważne.
Do tych rozmów włączyła się ostatnio Dania. Lars Løkke Rasmussen, czyli szef duńskiej dyplomacji, stwierdził, że Dania widzi się w roli gospodarza takiego szczytu, czy rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją. Czy rzeczywiście to jest dobry pomysł? Bo Rasmussen mówi, jakby też zastrzegając, że decydujące w tej sprawie jest właściwie nie samo miejsce tych rozmów, ale zaangażowanie tych państw, które do tej pory były albo sceptyczne, albo niespecjalnie wspierające Ukrainę, takie jak Chiny, Indie, Brazylia. Jeśli szczyt ma mieć wartość dodaną i przynieść postęp, to nie może być to jedynie spotkanie krajów, które zawsze popierały Ukrainę. Właśnie, jaka jest na to szansa i czy rzeczywiście ta Kopenhaga, Dania jest dobrym miejscem na to, żeby takie rozmowy przeprowadzić.
Tylko zauważmy jedną rzecz, że mówi się dużo o rozmowach pokojowych, ale w ogóle praktycznie nie poruszana jest kwestia tych warunków, czy tego pomysłu, jak wojnę zakończyć.
Można je, powiedzmy, dorozumieć w ten sposób, że pamiętamy, prezydent Francji wielokrotnie już się wypowiadał, że musi to się odbywać na warunkach ukraińskich. Są te propozycje, które mówią o tym, że to musi być rozmowa o powrocie do granicy przed 2014 roku. Oczywiście też jest cała plejada polityków czy państw, którzy mówią, trzeba usiąść do tych rozmów i zacząć rozmowę o tym, co do 2022 roku miało miejsce. No, tych scenariuszy jest rzeczywiście kilka.
Tak, tylko problem polega na tym, że te propozycje czy Ukrainy, czy nawet niektórych państw Zachodu, one są nie do przyjęcia dla Rosji. Rosja się na to nigdy nie zgodzi. Rosja stoi na stanowisku, że obwód zaporoski, obwód chersoński, cały ługański i doniecki w tym momencie są częścią Rosji. Nastąpił akt formalnego przyłączenia tych terytoriów do Rosji.
No mówimy o zajściu około 20% terytoriów Ukrainy.
Tak, i w tym momencie Rosjanie, wydaje mi się, że dla nich z kolei takim warunkiem, który jest jak gdyby fundamentem naszych rozmów, jest uznanie aneksji tych terytoriów. I tutaj jest poważny zgrzyt między Ukrainą i Rosją, bo jak wiemy, Ukraina się nie godzi na takie warunki. I Rosjanie mówią wprost, że wojna będzie trwała do momentu, aż armia rosyjska stanie na granicach tych terytoriów anektowanych przez Rosję. Więc to jest pewien problem, to jest poważny problem oczywiście. Z kolei Ukraińcy, jak mówiliśmy, mają żądania, które też sięgają Krymu i wręcz reparacji, czyli naprawienia czy zrekompensowania tych strat, które poniosła Ukraina w wyniku wojny, które sięgają miliardów, czy nawet już setek miliardów dolarów. Więc tutaj jest ten rozdźwięk między tymi pomysłami pokojowymi między pozycjami z obu stron ogromny.
No właśnie, czy w ogóle scenariusz, który zakłada, że Rosja będzie w którymś momencie gotowa do tego, żeby do tego stołu negocjacyjnego usiąść, no bo przyjmując te jakby te warunki ukraińskie, czy wielu państw Zachodu, że Ukraina nie może ustąpić, jeśli chodzi o oddanie swojego terytorium ani na kilometr czy kwadratowy. Czy Rosja jest na to gotowa? No bo to będzie oznaczało, że ona od tego stołu negocjacyjnego nie będzie mogła wstać zwycięsko.
No właśnie, moim zdaniem wydaje mi się, że Zachód zrozumiał jedną rzecz, że takie ustępstwa, na przykład terytorialne, jak przekazanie tych obwodów, tych czterech obwodów ukraińskich, one będą w dłuższym okresie czasu błędem, bo jeżeli ktoś jeszcze wierzył kilka lat temu, kiedy Rosja anektowała Krym, że chodzi tylko i wyłącznie o Krym, że Krym jest taki prorosyjski, że społeczeństwo Krymu opowiedziało się za przyłączeniem tego półwyspu do Rosji. Niektórzy jeszcze na Zachodzie wierzyli w ten taki przekaz propagandowy. To teraz, kiedy widzimy, że spełniło się to, co zapowiadało wielu Ukraińców, ale nie tylko Ukraińców, czyli że Rosja nie poprzestanie na Krymie i będzie dalej destabilizowała Ukrainę i będzie dążyła do aneksji całego południa Ukrainy i połączenia terytoriów kontrolowanych przez Rosję z Naddniestrza na przykład i odcięcia w ogóle Ukrainy od Morza Czarnego i zajęcia tak naprawdę Odessy, bo Odessa jest też celem. Odessa to jest okno na świat Ukrainy. 80% importu i eksportu ukraińskiego szło przez Odessę przecież i te porty, które znajdowały się wokół Odessy, inne. Ten problem, który mamy w Polsce teraz ze zbożem, on wynika przede wszystkim
z zablokowania.
Tak, zablokowania portów czarnomorskich, bo inicjatywa zbożowa, ona pozwala tylko częściowo ten problem rozwiązać. Ukraińcy nie są w stanie sprzedać tego zboża w takiej ilości, jak to miało miejsce przed wojną. Zboże zalega w magazynach ukraińskich. Oni muszą szukać jakichś innych ścieżek eksportu swoich towarów, tych płodów rolnych. Więc tutaj Rosjanie, no nikt nie wierzy Rosjanom po prostu już w ich zapewnienia, że jeżeli zajmą te cztery obwody, to się skończy. Większość jednak uważa, że to, co przewidywano już wiele lat temu, czyli aneksja całego południa, to będzie kwestia kolejnych kilku lat, czy Rosja przygotuje się do wojny i znowu pod byle pretekstem zaatakuje Ukrainę. Poza tym wydaje mi się, że poza kwestiami terytorialnymi, które podnosiła Rosja, dalsze elementy to jest w ogóle już nie do przyjęcia dla Ukrainy. Na przykład kwestia demilitaryzacji Ukrainy na przykład, czy kwestia zapewnienia takiego statusu neutralnego Ukrainy, czyli oczywiście koniec marzeń o wstąpieniu do NATO, ale też myślę, że kwestia integracji europejskiej, ona też byłaby podnoszona w takich rozmowach jako, no bo Rosjanie mieli takie pomysły, pamiętamy.
No ale dzisiaj Wołodymyr Zełenski wie, że Ukrainy i społeczeństwo chyba ukraińskie ma tego świadomość, że dziś Ukrainy, czy w przyszłości też Ukrainy, nie stać na to, żeby nie być częścią NATO, nie być częścią struktur euroatlantyckich, szeroko mówiąc.
Co więcej, mniej 10% Ukraińców popiera pokój, którego warunkiem będą straty terytorialne. Więc pytanie jest takie, czy prezydent Zełenski może w ogóle negocjować pokój, na który nie zgadza się zdecydowana większość Ukraińców. Moim zdaniem to jest nierealne, bo jeżeli on to zrobi, to będzie koniec jego kariery jako polityka, takiego ważnego polityka. I on też ma tego świadomość, moim zdaniem. Nie jest naiwny. Wie dobrze, że ustępstwa terytorialne w sytuacji, kiedy Ukraina ma tak wielkie ofiary, kiedy tak wiele osób poniosło śmierć w obronie ojczyzny, to jest nie do przyjęcia. Potem mamy póki co jednak wsparcie Zachodu. To też pokazuje, że Zachód chyba też nie do końca wierzy Władimirowi Putinowi. I on w swoich działaniach zachował się wielokrotnie po prostu irracjonalnie, strasząc m.in. Wielką Brytanię, Francję, atakiem jądrowym, mówiąc o tym, że czy nawet tutaj telewizja rosyjska, która niejednokrotnie straszyła Niemcy, Polskę atakiem właśnie tego typu. Więc to jest coś, na co moim zdaniem z jednej strony nie były gotowe państwa Zachodu, ale z drugiej strony po tym pierwszym szoku, po strachu wywołanym takimi groźbami, jednak widzimy, że Zachód się zjednoczył i coraz więcej państw ma świadomość tego, że jedyną możliwością zakończenia tej wojny jest po prostu pokonanie Rosji. I coraz częściej te słowa padają z ust polityków z wielu państw, z których wcześniej to było, kiedy wcześniej to było po prostu niemożliwe, żeby w tych państwach takie słowa padały. Oczywiście są pewne zagrożenia, bo na przykład widzimy teraz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jest poważny problem z deficytem budżetowym i wiemy, mam tego świadomość, że kluczowa jest jednak sytuacja wewnętrzna dla każdego państwa. Jeżeli nie stać go na zaspokojenie potrzeb wewnętrznych, to nie może deklarować pomocy zewnętrznej. Tym niemniej, a pomoc oczywiście amerykańska jest kluczowa, jeżeli chodzi o prowadzenie dalszej wojny przez Ukrainę. Więc Ukraińcy są z jednej strony oczywiście w trudnej sytuacji, ale widzimy też, że potrafią skutecznie stopniowo, krok po kroku, a przede wszystkim właśnie prezydent Zełenski przekonywać dalsze kolejne państwa do tego, że w interesie całego świata jest zakończenie tej wojny i też złamanie tego imperializmu rosyjskiego. Ale z drugiej strony ta kontrofensywa, ona też po części jest o tyle niebezpieczna dla Ukrainy, że ona rozbudziła ogromne nadzieje na samej Ukrainie. Nawet wśród żołnierzy. Żołnierze ukraińscy po prostu nie mogą się doczekać, kiedy pójdą do ataku. Nie mają dość bronienia się, siedzenia w okopach i czekania na ostrzał artyleryjski, rosyjski i na śmierć w okopach, naprawdę niejednokrotnie. Więc oni też czekają na ofensywę jak na taki pewien nowy etap wojny, który pozwoli też szybko zakończyć.
Tych wyzwań związanych z aktualną sytuacją na froncie jest oczywiście bardzo dużo. Tymczasem do naszej rozmowy z panem doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL oraz Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie wracamy za kilka chwil.